Zone Kultury.
Witam w Regionach Kultury, Magdalena Zbyrut-Wiśniewska. To wydanie programu poświęcimy człowiekowi, który chciał wpłynąć na losy Europy i świata. Galicyjskiemu Rockefellerowi, panu Podedwornemu. Szanowni Państwo, dziś o książce Rzeszot Bartosza Sadulskiego, wydanej przez Książkowe Klimaty. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Gościem Radia Kraków Kultura jest dziś Bartosz Sadulski, poeta, dziennikarz, redaktor mieszkający w Nowej Hucie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Rzeszot to twój prozatorski debiut, błyskotliwy, to trzeba przyznać. Rzeszot to fikcja literacka, fikcyjna jest postać głównego bohatera, pana Podedwornego. Na kim był wzorowany pan Podedworny?
Przede wszystkim na Stanisławie Szczepanowskim. To rzeczywiście był taki polski Rockefeller, facet, który zarobił grube miliony na wydobyciu ropy, przy czym on wydobywał nie tutaj na terenie dzisiejszej Małopolski, tylko w regionie borysławskim, na terenie dzisiejszej Ukrainy. I to był nie tylko facet, który odkrył gigantyczne złoża ropy naftowej w Słobodzie Rungusskiej, na czym się niesamowicie wzbogacił, ale był też człowiekiem, który był żywo zainteresowany biedą galicyjską i rozwiązaniem problemu biedy galicyjskiej. On napisał książkę pod błyskotliwym tytułem Bieda Galicyjska, gdzie nie tylko diagnozował problem, ale też wskazywał rozwiązania, przede wszystkim rozwój edukacji. No i był światowcem pełną gębą. Był człowiekiem, który spotykał się z koronowanymi głowami, z ambasadorami, podróżował po świecie, wiódł dosyć nieoczywisty żywot. I początkowo rzeczywiście pan Podedworny miał być takim alter ego Szczepanowskiego, przy czym zależało mi jednak na tym, żeby ta książka opowiadała o samym początku boomu naftowego, żeby to było od wykopania tej pierwszej dziury, w której wytrysnęła ropa. Natomiast Szczepanowski działał raczej pod koniec XIX wieku. No i oczywiście tutaj w zasadzie postać pana Podedwornego jest takim konglomeratem i metaforą wszystkich ważnych XIX-wiecznych życiorysów, poetów, buntowników, rewolucjonistów. Jest też tak naprawdę darą z tych życiorysów. Ten jego życiorys, ta biografia jest tak ekstrawagancka i rozdmuchana, że oczywiście nie od początku nie wydaje się wiarygodna, ale taki był cel. Taki był cel, żeby to była jak najbardziej pojemna postać.
A dlaczego nie zdecydowałeś się na to, żeby nadać mu jakieś imię? Bo nawet w miejscu, kiedy aż się prosi, czyli w tej części epistolarnej, no nie ma tego imienia. Jest jedynie pan Podedworny, PP.
Tak, ja od początku wiedziałem, że ta postać nie może mieć imienia, dlatego że chciałem mocno zasygnalizować, że on jest metaforą, że jest raczej duchem dziejów, kimś, kto się trochę unosi nad ziemią i lata nad Europą, jak widmo komunizmu. I to miało być zasugerowanie, żeby nie traktować go do końca literalnie i do końca dosłownie, bo to nie chodzi o to, z kim mamy do czynienia, ale co ta postać reprezentuje, jakie nurty, jakie historie, a nie to, czy on jest człowiekiem, czy nie. Chociaż muszę przyznać, że bardzo długo go nie widziałem, nie wyobrażałem go sobie w ogóle jak człowieka, ale kiedy kończyłem książkę, miałem taką potrzebę, żeby go zobaczyć. I wszedłem na archiwa jednego z wiedeńskich muzeów i zacząłem przeglądać archiwa fotograficzne, szukając zdjęć z okresu ostatniego rozdziału, czyli z wystawy światowej w Wiedniu. I Znalazłem człowieka, który był panem Podedwornym, i to zdjęcie znalazło się w książce, ono otwiera tą książkę. I sam do końca nie wiem, skąd wzięła mi się ta potrzeba, ale jak tylko zobaczyłem tego człowieka z rozwianym włosem i błyskiem w oku i bardzo filuternym uśmiechem, zobaczyłem w nim swojego bohatera i uznałem, że to zdjęcie...
Całkiem przystojny mężczyzna.
Prawda? I myślę, że widać, że to jest to facet, który z niejednego pieca chleb jadł, bawi damek i ladaco. I myślę, że tak. Myślę, że gdyby pan Podedworny istniał, wyglądałby mniej więcej tak.
Nazwisko Podedworny, jeszcze tutaj na moment chciałabym się zatrzymać, ono jest ci szczególnie bliskie. Powiedziałeś o tym w jednym z wywiadów, że są tutaj konotacje rodzinne.
Tak, to jest nazwisko panieńskie mojej mamy, czyli nazwisko mojego dziadka. Rodzina mojego dziadka, w ogóle rodzina dziadków ze strony mamy pochodzi ze wschodu, z dawnego województwa tarnopolskiego. Ja też bardzo chciałem, żeby to nazwisko się pojawiło, bo ono niesie w sobie jakąś taką wieloznaczność i jednocześnie poetyckość. Jest bardzo pojemne i dobrze brzmi po prostu. I świetnie brzmi też ta aliteracja Pan Podedworny. Bardzo mi się to od razu spodobało. I to była jedna z pierwszych rzeczy, które się pojawiły w mojej głowie, kiedy zacząłem myśleć o tym temacie. To znaczy ja wiedziałem, że ten bohater tak się będzie nazywał i że on będzie duchem trochę unoszącym się nad, jak już wspomnieliśmy, nad Europą. I pamiętam, że moja babcia wciąż żyje, ma 93 lata, jest w świetnej formie, przeczytała tę książkę i zanim ją przeczytała, powiedziałem jej: babciu, chciałem cię tylko uprzedzić, że główny bohater ma na nazwisko tak jak ty. A babcia powiedziała: no i bardzo dobrze, po co miała jej szukać innego nazwiska. Więc w zasadzie też większość nazwisk, które pojawiają się w tej książce, poza postaciami historycznymi, są to nazwiska moich przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek.
No może oprócz Dickens.
No z Dickensem się nie kolegowałem, nie chodziliśmy po londyńskich zamtuzach, to prawda, ale bardzo nie lubię wymyślać nazwisk, mam z tym duży problem, więc staram się czerpać od tam, gdzie mam najbliżej.
Wszędzie był i wszystko widział, ze wszystkimi się znał. Dickens, przed momentem wspomniałam, to nazwisko, tę postać, ale jest tam i Słowacki, i Mickiewicz, i Kościuszko się pojawia. Zastanawiałam się, a Łukasiewicz, jakżeby inaczej, zastanawiałam się, kogo jeszcze wymyślisz.
I kogo wymyśliłem? Chyba wszyscy tam są, wszyscy najważniejsi są. Chyba Norwid też się pojawia. Pojawia się hrabia Jabłonowski, który zanudza swoimi opowieściami wojennymi. Ten pęd do takiego spotykania się z najważniejszymi postaciami epoki, on też jest trochę mrugnięciem okiem w stronę naszego uwielbienia dla celebrytów. To znaczy myślę, że gdyby pan Podedworny żył współcześnie, to czytalibyśmy o nim co tydzień czy co dwa tygodnie na Plotku i Pudelku, o tym, z kim się nie spotkał, jakiej rozruby nie wywołał. Bo my jako Polacy mamy duży kompleks i zawsze nas to szalenie cieszy, kiedy Polska pojawia się w jakimś serialu, albo w jakimś filmie, albo kiedy jakiś Polak zagra trzecioplanową rolę w hollywoodzkim serialu klasy B. Mamy strasznie dużo kompleksów i pan Podedworny też jest szyderą z tych kompleksów, z tego jak on strasznie lgnie do tego, żeby przejść do historii, do tego, żeby zapisać się na kartach historii, a spotykanie się z celebrytami ówczesnych czasów, no bo Dickens był takim celebrytą. Chociażby Hans Christian Andersen miał obsesję na punkcie Dickensa i kiedyś przyjechał do Dickensa bez zapowiedzi i został u niego chyba na 2 miesiące. Dickens nie mógł się pozbyć Andersena, więc pan Podedworny też jest trochę takim wścibskim gościem, który próbuje się wepchnąć do domu historii, a spotykając się z celebrytami jest to chyba najłatwiej osiągnąć.
Jak sobie wyobrażasz Instagram pana Podedwornego?
No myślę, że dobre restauracje. Myślę, że dobre, wystawne restauracje w dobrym towarzystwie. Oczywiście byłyby tam oznaczone top modelki, artyści i miliarderzy. No myślę, że bujałby się z Elonem Muskiem czy z Jeffem Bezosem, bo gdyby faktycznie inwestował w ropę w takiej skali, jakiej robił to teoretycznie w połowie XIX wieku, to byłby dzisiaj na poziomie arabskich szejków i po prostu nie musiałby się o nich martwić i pływałby swoim kilometrowym jachtem po morzach Europy i świata. Więc myślę, że to byłby spektakularny i bardzo kolorowy, bardzo barwny Instagram.
No dobrze, zostawmy na moment pana Podedwornego, czyli główną postać, Rzeszot, twoja powieść. To powieść rozpięta pomiędzy dwoma światami, bo z jednej strony mamy salony, czyli Paryż, Londyn, Wiedeń, a z drugiej strony Galicję, czyli biedę, głód i zacofanie.
Tak, ja myślę, że my chyba do końca dzisiaj nie mamy świadomości tego, jak biedna była Galicja w XIX wieku, przez cały w zasadzie XIX wiek. Oczywiście znamy te powiedzenia, że nie Galicja i Lodomeria, ale Galicja i Głodomeria. Natomiast rzeczywiście dochodziło do aktów kanibalizmu, ludzie umierali z głodu na ulicach. Sytuacja była naprawdę katastrofalna, stąd zresztą takie działania jak książka Szczepanowskiego, czy działania chociażby Łukasiewicza, który bardzo dbał o swoich pracowników i ich rodziny. I rzeczywiście wydało mi się, że zderzenie tej galicyjskiej biedy ze splendorem światowych, europejskich stolic uwydatni i osadzi w mocnym kontekście tą galicyjską biedę, no, która w zasadzie zakończyła się gigantycznym eksodusem do Ameryki, prawda? Jakby chyba 3 miliony ludzi wyjechało z Galicji do Ameryki, ale to już jest historia z książki Martina Polaka. Więc dla mnie bardzo było istotne, żeby o tym przypomnieć, żeby przypomnieć nie tylko historię tej prześnionej rewolucji, która się nie odbyła, czyli galicyjskiego boomu naftowego, ale żeby przypomnieć o tej biedzie i tego, skąd wszyscy pochodzimy i skąd wyszliśmy. To w jakimś sensie też jest moja historia, bo tak jak mówię, rodzina ze strony mamy pochodziła z Galicji, w zasadzie rodzina ze strony taty też, tylko bardziej tutaj z okolic Bochni, Mikluszowic. I tak naprawdę dopiero pracując nad tą książką, ja sobie uświadomiłem, że w zasadzie historycznie, rodzinnie też jestem Galicyjczykiem. Wcześniej mojej rodzinie się o tym nie mówiło w tym kontekście, że mamy korzenie galicyjskie, ale tak naprawdę spotkały się dwie rodziny z Galicji, prawda? Więc to też jest jakoś moja historia. To wydobycie ropy może nie jest bezpośrednio moją historią, ale już wielka emigracja do Ameryki tak. Więc myślę, że to oczywiście ta książka też w jakiś sposób wpisuje się w powrót narracji ludowych i chłopskich, te książki, które ukazują się od roku czy dwóch, co myślę jest niezwykle istotne, bo dosyć dobrze znamy już historię Polski, natomiast myślę, że to jest dobry moment, żeby mówić o historii Polski przez pryzmat klas, które były przez lata wyzyskiwane i ciemiężone.
A co poszło nie tak? Dlaczego nie staliśmy się potęgą?
To się nie mogło udać, dlatego że to nastąpiło zbyt gwałtownie i szybko, bo chwilę po tym, kiedy chłopi mogli zacząć nabywać ziemię, kiedy tak naprawdę to był rok bodajże 1852, kiedy skończył się de facto feudalizm w Galicji. Chwilę później ma miejsce odkrycie pierwszych złóż i ci chłopi nie mieli narzędzi ani finansowych, ani intelektualnych, ani żadnych, żeby wiedzieć, jak tę ropę wydobywać. Jakby nie było szybkich kursów wydobywania ropy i zakładania imperiów naftowych w weekend, więc nikt nie miał narzędzi, żeby to robić i pan Podedworny próbuje być przewodnikiem po tym raczkującym świecie kapitalizmu, dlatego że on się z tym zderzył w Anglii, kiedy obserwował początek rewolucji przemysłowej. I on próbuje wdrażać jakieś nieudolne metody kapitalistycznego zarządzania. Natomiast chłopi nie mieli po prostu narzędzi. Oczywiście zdarzały się historie od pucy buta do milionera, kiedy ktoś miał po prostu szczęście, trafił na gigantyczne złoża na swojej ziemi. To są oczywiście historie, które się zdarzały, natomiast nie było ich wiele, a ludźmi, którzy się wzbogacili, byli ci, którzy już i tak mieli kapitał, czyli jacyś bogaci inwestorzy z zagranicy, bo przyjeżdżali inwestować Niemcy, Austriacy, Holendrzy, w późniejszym okresie także Kanadyjczycy i Amerykanie, jak McGarvey, o którym więcej pisze Monika Schneiderman w Pustym Lesie. Natomiast to się nie mogło udać. A po drugie, te złoża małopolskie są dużo mniejsze niż złoża w Ameryce, w krajach arabskich, czy chociażby we wschodniej części Galicji. I ta ropa po prostu przegrała walkę z zalewem taniej ropy z zagranicy. A później była pierwsza wojna światowa i wszystko się skończyło.
Czytając twoją książkę, zadawałam sobie pytanie, czy jest możliwe wzbogacić się i zrobić to w pełni uczciwie?
Ojej, no tak, pierwszy milion trzeba ukraść, prawda? Tak mówią. No myślę, że wtedy to naprawdę było możliwe, bo tych historii było multum. Ja opisuję historię chłopa, wyleciało mi jego nazwisko, który założył w zasadzie dynastię tak naprawdę naftową, bo faktycznie miał duże szczęście, posiadał dosyć sporo ziemi w okolicach rzeki Siarki. Tam były gigantyczne złoża. No i to był człowiek tak bogaty, że opisuje to w książce, że kiedy odbierał pieniądze w banku, to latał po ulicy i rzucał nimi, rozrzucał monety po ulicy, a dzieci biegały za nim i je zbierały. I jego potomkowie utrzymywali się przez lata z tej ropy. Mało tego, jego potomkowie wyjeżdżali do dalekich krajów azjatyckich, żeby pomagać w wierceniu szybów naftowych. Więc to w tamtym momencie rzeczywiście było możliwe na samym początku. Natomiast wydaje mi się, że to były bardzo pojedyncze przypadki. W zasadzie sam pan Poddworny stosuje różne triki, drobne oszustwa, ale w zasadzie wydaje się, że to, co on stosuje, było wtedy pewnego rodzaju normą.
Nie możemy nie wspomnieć w tej rozmowie o twojej książce o tym, że szeroko eksponowana jest tutaj postać Ignacego Łukasiewicza. A rozmawiamy w roku 2022, w którym przypada 200-lecie urodzin słynnego aptekarza, który opracował metodę destylacji ropy.
Tak, no niesamowity człowiek, rzeczywiście niezwykle uparty, który bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że jest jakiś brak, który on wie jak wypełnić, czyli faktycznie była duża potrzeba wynalezienia nowego paliwa do lamp naftowych, po to, żeby się one nie kopciły, żeby te lampy nie wybuchały. I Łukasiewicz rzeczywiście bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej wie jak to zrobić. Pobierał nauki u świetnych wykładowców w Wiedniu, później po powrocie do Galicji prowadził eksperymenty. I to też jest człowiek, który bardzo szybko się wzbogacił. I jest jedna ważna rzecz w kontekście tego roku. To znaczy trzeba pamiętać o tym, że Łukasiewicz nie wynalazł lampy naftowej. To jest błąd, który się niesamowicie często powtarza i mam nadzieję, że on będzie jakoś prostowany i zainstalujemy sobie wiedzę na temat tego, że Łukasiewicz wynalazł metodę destylacji ropy, która umożliwiła właśnie bardziej komfortowe jej spalanie w lampie naftowej.
Może ta lampa naftowa trochę nam się myli, dlatego że dzięki Łukasiewiczowi rozbłysła pierwsza latarnia naftowa.
Chociażby, tak, to prawda. I pierwsze oświetlenie miało miejsce zresztą we Lwowie, gdzie oświetlono szpital lwowski w trakcie operacji i uratowano dzięki temu życie mężczyzny, na którym przeprowadzono operację nagle w środku nocy. Natomiast powtórzmy to jeszcze raz, Łukasiewicz wynalazł metodę destylacji ropy, nie lampę naftową. I był, wydaje się, fantastycznym człowiekiem, to znaczy był społecznikiem, zakładał kasy oszczędnościowe, kasy emerytalne, ubezpieczenia dla swoich pracowników. Dbał bardzo o nich. To w tamtym czasie było rzeczywiście bardzo wyjątkowe. Nie każdy w ten sposób traktował swoich pracowników jak Łukasiewicz. On był człowiekiem, który zwykł mówić, bo często mu zarzucano, że daje pieniądze każdemu dziwnemu człowiekowi, który do niego przyjdzie z prośbą o te pieniądze. I Łukasiewicz zwykł mówić, że woli 9 dać przez pomyłkę, niż jednego pominąć. I rzeczywiście był człowiekiem, można powiedzieć, niemal bez skazy. Poza tym, że wziął ślub ze swoją siostrzenicą. To nam się wydaje dzisiaj trochę dziwne i nie na miejscu.
Z perspektywy naszej obyczajowości.
Tak, natomiast rzeczywiście otrzymał zgodę od samego papieża, więc papiestwo wyraziło na to zgodę. Niestety to nie był udany związek, dlatego że ich dziecko bardzo, bardzo młodo zmarło. Również żona Łukasiewicza zmarła, także on jako człowiek rodzinny nie był do końca spełniony. Natomiast myślę, że jako filantrop, inwestor, odkrywca, pomysłodawca był na pewno jedną z najwybitniejszych postaci polskich w ogóle w historii.
Rzeszot, to o tej książce rozmawiamy dziś w Regionach Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Moim i Państwa gościem jest Bartosz Sadulski. Do tej rozmowy wracamy już za moment.
Regiony Kultury.
Jesteśmy po przerwie. Bartosz Sadulski, autor powieści Rzeszot. Bartku, to twój debiut prozatorski. Chciałabym cię zapytać, jak czytać tę powieść? No, tak zastanawiałam się, jak zaklasyfikować, jak cię troszeczkę zaszufladkować. Mam takie wrażenie, że to jest powieść dygresyjna.
Mhm. Znaczy najważniejsze to czytać od lewej do prawej i w dół. Wtedy idzie najprościej. Wiesz co, ja nie wiem. To znaczy jest oczywiście tutaj podtytuł biografia romantyczna, polityczna, który też jest trochę oczywiście mylący, bo to trochę jest biografia.
I trochę usprawiedliwia autorską konfabulację.
Tak, dokładnie. To znaczy to od początku do końca jest gra i zabawa literaturą i zabawa z czytelnikiem. I wiesz co, ja sam nie wiem. To znaczy jestem przekonany, że w salonach i w księgarniach znajdą się takie punkty, w których Rzeszot będzie w literaturze pięknej, będą takie, w których będzie w dziale biografia, może znajdą się salony, w których będzie w dziale historia. Ja nie wiem. Ja myślę, że to jest po prostu powieść. Na pewno jest mocno dygresyjna i też dosyć postmodernistyczna. To jest takie słowo, które może napawa lękiem, ale wydaje mi się, że to nie jest powieść, która jest bardzo trudna. Jeżeli pojawia się w niej jakiś trud, to myślę, że on jest rozładowywany przez humor tej powieści, że być może na początku trudno jest się przyzwyczaić do tej gonitwy, która ma miejsce w powieści tej gonitwy pana podedwornego przez Europę, ale uważam, że ta książka ostatecznie może sprawiać dużą przyjemność i dużą frajdę, dlatego że jest trochę też powieścią przygodową tak naprawdę. Może nie klasyczną powieścią przygodową, ale no żyjemy w takim momencie w historii literatury, że naprawdę wszystko już było. I jedyne, co może zrobić autor, to tak naprawdę na nowo żenić ze sobą różne gatunki. Stąd też moja potrzeba, żeby różne gatunki w tej powieści się pojawiły. Mamy powieść epistolarną, mamy krótki dramat, mamy klasyczną powieść z narratorem trzecioosobowym. A to wszystko po to, żeby dać czytelnikowi jak najwięcej zabawy i frajdy.
Powiedziałeś przed momentem o tym, że autorom, pisarzom no nie zostało nic innego, jak czerpać z tego, co już było, bo wszystko już było. A mam wrażenie, że czytelnikowi nie pozostało w tym przypadku, w przypadku twojej powieści, nic innego, jak odnajdować się i błądzić po tych kontekstach.
Tak, bo ja sam bardzo lubię takie powieści, które odsyłają do innych powieści, albo do, które mają drugie, trzecie, czwarte dno. I myślę, że Rzeszot jest taką powieścią, która chociaż nie jest bardzo duża, ma nieco ponad 200 stron, to odsyła do tak wielu wydarzeń, postaci, historii, że warto czytać ją równolegle, szukając tych odniesień. Oczywiście niektórych się nie znajdzie, bo nie miały miejsca, niektóre osoby nie istniały. Natomiast bardzo bym chciał, żeby ludzie potraktowali to trochę jako taką mapę, przewodnik po XIX wieku, żeby sobie nawigowali po historii ropy, po historii Europy, po historii Polski, dlatego że ciągle jest wiele fascynujących momentów, postaci, które są słabo znane i też zależało mi na ich przypomnieniu. Myślę, że w ogóle Rzeszot byłby bardzo wdzięczny do czytania jako taki tekst z hiperlinkami, trochę jak na Wikipedii, prawda? Czasami nie wiem, czy też tak masz, ale ja tak mam bardzo często, że wchodzę na Wikipedię i przepadam, bo wpadam w jakąś króliczą norę i kolejne artykuły odsyłają mnie do kolejnych, więc bardzo bym chciał, żeby Rzeszot był tak czytany, chociaż oczywiście od nikogo tego nie wymagam. No niestety moja redaktorka, wspaniała Ania Mirkowska, bardzo sumienna i wspaniała, trochę przepadła przez tą moją koncepcję, dlatego że ona sprawdzała absolutnie wszystko. Sprawdzała każde nazwisko, każdy fakt, każdy cytat, a jest tutaj wiele rzeczy faktycznie zmyślonych, więc Ania spędzała godziny próbując znaleźć cytat, którego po prostu nie ma. Ale myślę, że ostatecznie to nie był czas stracony.
Rzeczywiście w tej powieści jest bardzo dużo humoru, jest językowa sprawność, ta stylizacja, w której się poruszasz, wskazuje na to, że prawdopodobnie dobrze się bawiłeś w tym procesie twórczym. Jak to było z tym pisaniem?
Wiesz co, czy się dobrze bawiłem? Były momenty na pewno, kiedy dobrze się bawiłem, ale zacząłem się chyba bawić dobrze dopiero w momencie, w którym zdałem sobie sprawę z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz była taka, że na pewno nie dotrę do wszystkich źródeł, do których chciałem dotrzeć. A bardzo długo liczyłem na to, że Rzeszot będzie w 98% prawdziwy, oparty na tak zwanych faktach autentycznych i źródłach. Natomiast okazało się to niemożliwe z tego powodu, że XIX-wieczna gorączka ropy jest bardzo dobrze opisana i tych źródeł są setki, jeśli nie tysiące. I ja bardzo sumiennie podchodziłem do tematu, ale w pewnym momencie musiałem się poddać, bo zdałem sobie sprawę, że będę tę książkę w innym przypadku pisał przez całe życie, a tego nie chciałem robić. Więc po pierwsze coś mnie uwolniło. Na pewno coś we mnie się uwolniło w momencie, kiedy sobie odpuściłem. A druga rzecz, która mnie jakoś oswobodziła, to było przyzwolenie sobie na konfabulację i kłamstwo. bo bardzo długo chciałem, żeby, tak jak wspominałem, Rzeszot był oparty na faktach, natomiast zdałem sobie sprawę z tego, że nie musi taki być, że to przecież nie jest książka historyczna, książka reporterska, że w zasadzie jestem panem tej sytuacji, może tam się wydarzyć absolutnie wszystko. Wszystko, co tylko będę chciał i nikt nie może mieć prawa do tego, żeby się do mnie czepiać. Oczywiście w pewnym momencie się wystraszyłem, bo oczywiście są fanatycy tematu wydobycia ropy i bałem się, że będą przychodzili na spotkania autorskie albo na przykład stali dzisiaj pod radiem i krzyczeli, że tak wcale nie było i że będą protesty nafciarzy przeciwko mojej książce, ale to się na szczęście nie wydarzyło, bo rzeczywiście jest tutaj trochę przeinaczeń, głównie podyktowanych chronologią, to znaczy jakby książka się musiała spiąć chronologicznie i pewne rzeczy są po prostu poprzesuwane. I rzeczywiście w momencie, kiedy dałem sobie przyzwolenie na konfabulację, puściłem grzebanie w źródłach, to miałem dużą frajdę. Miałem dużą frajdę ze zmyślania, z bawieniem się tym bohaterem i tą historią. Też dlatego, że dobrze wiedziałem, dokąd ona zmierza. Od początku do końca wiedziałem, co jest celem tej książki i jaką ona będzie miała strukturę. Bardzo sumiennie zbudowałem scenografię XIX wieku, więc tak naprawdę w pewnym momencie wystarczyło tego bohatera puścić jak piłeczkę w pinballu i on się już odbijał od tych wydarzeń i par do przodu.
Przed momentem zajrzałam do książki, żeby sprawdzić raz jeszcze. Bibliografia zajmuje 3 strony. Jak długo trwała kwerenda?
Znaczy, to w ogóle jest taka bibliografia niekompletna, bo nie było na to miejsca, żeby umieścić tutaj całą. Musielibyśmy dołożyć kolejne strony, a nie było takiej możliwości. Tak naprawdę kwerenda trwała przez cały czas od momentu, kiedy wymyśliłem książkę do momentu, kiedy ją skończyłem, to były równo 4 lata. I tak naprawdę to był proces nieustannej kwerendy i szukania źródeł, czytania, zastanawiania się, szukania map i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi ułatwiło sprawę to, że wiele z tych źródeł jest zdigitalizowanych i są dostępne w internecie, co zwłaszcza w trakcie pandemii było bardzo, bardzo przydatne i pomocne. Więc to była naprawdę bardzo ciężka i żmudna momentami praca. Chociaż te rzeczy są często napisane fantastycznym językiem. Nawet takie rzeczy bardzo techniczne, odnoszące się do technologii wydobycia, czy jakiejś socjologii w ogóle wydobycia. To są rzeczy napisane barwnym, kwiecistym, romantycznym językiem i często fragmenty z tych rzeczy wykorzystywałem w samej powieści, więc miałem poczucie, że to zawsze jest jednak praca, która i wysiłek, który bardzo popłacą.
Szukam też innego fragmentu, bo gdzieś rzeczywiście zacząłeś opisywać pod koniec tej książki proces wydobywczy, ale w przypisie była zawarta informacja, że no mimo wszystko szanujesz czytelnika i jego czas, a może nawet bardziej wyporność niż czas i oszczędzisz szczegółów. 4 lata kwerendy, a samo pisanie ile czasu zajęło?
Tak naprawdę z samego siedzenia przy biurku myślę, że około 6 miesięcy. Miałem ten przywilej, że dostałem na napisanie książki najpierw stypendium Młodą Polskę i to mi umożliwiło takie porządne wystartowanie z pisaniem, zrobienie planu książki, jakby zgromadzenie tego częściowo księgozbioru. Natomiast pisałem zrywami. Niestety to nie jest książka, którą można jakby pisać po pracy. Ona faktycznie wymagała sporo wysiłku i jakby takiego intelektualnego, bibliotekarskiego wręcz, aptekarskiego podejścia. Więc tutaj po prostu musiałem wygospodarować taki czas, który był poświęcony tylko pisaniu i gromadzeniu i czytaniu źródeł. Więc samo pisanie tak naprawdę nie było problemem. Wiem, że na pewno jest wielu autorów, którzy mają problem. Natomiast dla mnie to nie był problem, dlatego że ta powieść była w całości w zasadzie w mojej głowie i trzeba było tylko dopilnować szczegółów. Na przykład mogę ci powiedzieć w ramach anegdoty, że ja bardzo kompulsywnie i skrupulatnie podchodzę do faktów. I jest taka scena, którą pamiętasz, kiedy pan podedworny po raz pierwszy pojawia się przed dziewczynką po powrocie z płonącego Krakowa i ona zwraca uwagę na jego guziki, że ma bardzo charakterystyczne, piękne guziki. Więc ja spędziłem, dokładnie pamiętam, 2 dni na szukaniu, jakie były popularne guziki i zapięcia w połowie XIX wieku. I rzeczywiście znalazłem artykuł naukowy o guzikach w XIX wieku, więc bardzo mi zależało na tyle, na ile było to możliwe, na takiej historycznej wiarygodności. Jakby nie chciałem tutaj oszukiwać czytelnika ani siebie, co częściowo wynika po prostu z mojego redaktorskiego i dziennikarskiego backgroundu. Jakby bardzo sumiennie zawsze podchodziłem do faktografii i myślę, że to w tej książce też widać. Aczkolwiek starałem się nie popisywać tą wiedzą i nie wkładać tam wszystkiego, bo to jest bezcelowe.
W moim odczuciu ta powieść ma otwarte zakończenie. Czy ty definitywnie zamknąłeś już tę historię?
Nie, oczywiście jest, dokładnie wiem, co by się działo dalej. I myślę, że też można się domyślać, co by się wydarzyło, gdyby taka sytuacja, jaka ma miejsce pod koniec tej książki, miała miejsce w rzeczywistości. Bardzo chętnie, może nie teraz, ale za kilkanaście lat napisałbym tom drugi, ale myślę, że w tym momencie muszę spróbować zrobić coś trochę innego, ale jestem bardzo, jak najbardziej otwarty na to, żeby napisać ciąg dalszy i od początku wiedziałem, że to zamknięcie, ta koda będzie otwarta. I że będzie nieoczywista, że zarówno to, co się dzieje, jest nie do końca oczywiste, jak i to, co teoretycznie mogłoby się wydarzyć dalej. To ja też nie lubię zamkniętych otwarć, nie lubię też happy endów. Lubię otwarcia, które zostawiają czytelnika albo trochę z poczuciem niedosytu, albo z jakimś rodzajem złości. Jakby nie lubię zakończeń, które są nijakie, więc kiedy ktoś mi mówi, że on nie rozumie zakończenia albo że jest zły, to jestem znacznie bardziej zadowolony niż kiedy ktoś mówi, że zakończenie jest okej.
Okay. Wracasz do pisania wierszy?
Nie, raczej nie. Nie wyobrażam sobie do końca tego. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że nie potrafię być już lepszy. Nie napiszę już lepszych wierszy od tych, które napisałem, dlatego że nie myślę już o poezji, a myślę o większych formach, więc jakby ta formuła pisania wierszy jest dla mnie jakoś wyczerpana i skończona. Od dwóch lat nie napisałem wierszy i nie widzę w tym też większego celu. To, co mnie teraz pociąga w literaturze, to są właśnie większe formy, zabawa formą, też odnajdywanie jakichś białych plam w historii świata i Polski i opisywanie ich na nowo. I rzecz, która mi teraz chodzi po głowie, jest troszkę w klimacie Rzeszotu, ale jest bardziej, można by powiedzieć, epicka i dotycząca jeszcze większej historii świata. Bardzo bym chciał, żeby udało mi się ją zrobić tak, jak chciałbym ją zrobić. I myślę tylko o tym. Nie potrafię już myśleć o wierszach, chociaż nadal czytam wiersze, nadal mam na stoliku nocnym stosik tomików, które sobie czasem podczytuję. Natomiast nie umiałbym napisać dobrego wiersza. Nie wiem, czy kiedykolwiek napisałem dobry wiersz. Myślę, że napisałem tak z 8-9, ale już nie wiem, jak to robić.
Czyli długo i szczęśliwie, ale w ciągłym poszukiwaniu.
Ojej, to wiesz co, czy w ciągłym poszukiwaniu? Chyba tak, chyba życie ma, jakby życie też pisarskie ma sens tylko wtedy, kiedy się szuka. A czasami nawet jak Aglaja Weterany miała taką książkę zatytułowaną Kto znajduje, źle szukał. Ja myślę, że trzeba być po prostu cały czas otwartym i czujnym i rzeczy się pojawiają same i trzeba po prostu zauważyć ich potencjał. Tak było z Rzeszotem, który nie jest książką wykoncypowaną. Ona po prostu jakoś, ten pomysł się pojawił nagle i ja dostałem na jego punkcie obsesji, która na szczęście trwała 4 lata, bo gdyby ta obsesja się ulotniła, to nie wiem, czy bym tę książkę skończył, bo ona była bardzo wymagająca. Więc teraz czuję, że jest obsesja na punkcie innego tematu i mam nadzieję, że ona się utrzyma, bo przy tego rodzaju pracy, przy tego rodzaju czasochłonnych projektach niestety trudno jest się obejść bez obsesji.
Rzeszot, polecamy Państwu tę książkę. Bartosz Sadulski był moim i Państwa gościem. A co się działo w XIX wieku i czym zasłużył się, a może niekoniecznie pan Podedworny, to już muszą Państwo sami sprawdzić. Bartku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Magdalena Zbrud-Wiśniewska. Na kolejne wydanie programu Regiony Kultury na antenie Radio Kraków Kultura zapraszam już jutro. Do usłyszenia.